Jak powinna wyglądać współpraca nauki i biznesu? 6 września 2011 000. Kiedy w Polsce od lat trwają dyskusje nad tym, jak nauka mogłaby lepiej, ku obopólnej korzyści, współpracować z biznesem. CRN dostarcza znakomitego modelu takiej współpracy. CRN, czyli początkowo od 1952 rok Europejska Rada Badań Jądrowych, a od 1954 rok Europejska Organizacja Badań Jądrowych, powstał dla prowadzenia badań nad atomem, materią i genezą wszechświata. To największe dziś laboratorium fizyczne na świecie, utrzymywane przez 20 krajów, m.in. Polskę. Jego roczny budżet kształtuje się na poziomie 1 miliardy euro. Pracuje w nim 2,5 tysiące osób, w tym na stałe 714 naukowców i 318 studentów. Natomiast z jego infrastruktury korzysta 10 tysięcy użytkowników, którzy nie są zatrudniani na stałe, lecz przyjeżdżają na czas przeprowadzenia eksperymentów. S. 172413 od atomu do bozonu Higgsa na przełomie V, I, V, W, P, N, E. Demokryt doszedł do wniosku, że materia może składać się z atomów. Koncepcja ta przetrwała ponad 2000-lecia i dopiero pod koniec XIXW okazało się, że atom jest kiepską nazwą, bo materia da się podzielić na znacznie większą liczbę cząstek. W początkach XIXW rozpoczęły się badania nad jądrem atomu, a w 1960 rok naukowcy odkryli, że protony są zbudowane z kwarków. Naukowcy prowadzący badania w CRN je przyjmują dziś za obowiązujący model standardowy i szukają odpowiedzi na pytania, których model ten nie wyjaśnia. Staramy się zobaczyć cząsteczki, które istniały tylko przez kilka sekund tuż po wielkim wybuchu, ale też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektóre cząsteczki są większe niż inne, gdzie podziało się niewidoczne 96% masy świata, czy też dlaczego materia grupuje się w określony sposób, wyjaśnia François Briard, przewodnik po CRN i pracownik naukowy ośrodka. W powszechnej świadomości CRN kojarzy się jednoznacznie z Wielkim Zderzaczem Hadronów, największą maszyną kiedykolwiek zbudowaną na świecie, która pozwala, ogólnie rzecz biorąc, przekształcać ogromne ilości energii w śladowe ilości materii. Jeśli uda nam się zderzyć dwa protony z energią latającego komara, otrzymamy nową cząsteczkę. Nie zobaczymy jej jednak, możemy jedynie dostrzec jej ślady, chmurę elektronów wzbitą w gazie, przez który przeszła, odchylenie wskazówki jakiegoś śmiernika, ślady zderzeń z różnymi gazami i metalami. To jak próba opisania zwierzęcia poprzez tropienie jego śladów na śniegu, wyjaśnia obrazowo François Briard. Aby to osiągnąć, rozpędza się protony w dwóch kolistych tunelach o długości 27 km i średnicy nieco większej od piłeczki ping-pongowej w przeciwnych kierunkach, zakrzywiając ich tory za pomocą potężnych elektromagnesów do chwili, w której osiągają prędkość równą 99% prędkości światła. W czterech miejscach protony spotykają się i tam właśnie dochodzi do kolizji. Cały cykl trwający około 15 godzin nadzorowany jest przez Centrum Dowodzenia LHC, którego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej jakości wiązki protonów, głównie poprzez kontrolę pracy elektromagnesów, aż do końca eksperymentu, kiedy to rozpędzone protony wyhamowują w bloku materiałów o łącznej grubości 25 m. W tunelach panuje niemal doskonała próżnia i temperatura minus 271 stopni. S. 172414 w powodzi danych. Już sam opis zderzacza robi wrażenie, lecz jeszcze większe wrażenie robi wizyta w gigantycznym ośrodku obliczeniowym i Centrum Pamięci Masowych, gdzie przetwarzane są i przechowywane na dyskach i taśmach ogromne ilości powstających podczas eksperymentów danych. W ciągu jednej sekundy eksperymentu powstaje 1 PB danych, których źródłem jest skorelowana informacja płynąca ze 150 milionów sensorów. Oczywiście, nie wszystkie dane są składowane. Na każdej 1 miliony kolizji zaledwie kilka jest interesujących dla fizyków. Obok detektorów znajdują się filtry, które zatrzymują dane dotyczące wyłącznie interesujących kolizji. Z tego powodu ostatecznie każdego roku produkowanych jest 25 PB wartościowych danych, co odpowiada 1000 lat na grand DVD. Do ich przetwarzania wykorzystuje się centrum komputerowe, w którym w zeszłym roku pracowało 8000 serwerów o łącznej liczbie 50 000 rdzeni i systemy pamięci o pojemności 15 PB oraz 200 centrów komputerowych na świecie. Najwięcej mocy obliczeniowej dostarczają Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, ale w projekcie biorą też udział m.in. polskie centra superkomputerowo-sieciowe należące do sieci pl.grid. Tylko 20% przetwarzania przypada na centrum komputerowe CRN. Analiza zarejestrowanego materiału może trwać wiele miesięcy lub nawet lat. S. 172415 Korzystna współpraca. Badania prowadzone w CRN nie wymagają często technologii dedykowanych, które muszą zostać specjalnie zaprojektowane na potrzeby ośrodka. Często okazuje się, że najlepszą metodą wyprodukowania takich technologii jest ścisła współpraca nauki i biznesu. Z tego właśnie powodu w 2002 rok powstał OpenLab, platforma współpracy CERN-u z branżą IT. W zamian za możliwość prowadzenia badań w środowisku CERN-u firmy IT zobowiązują się w 3-letnich cyklach finansować młodych naukowców, udostępniać swoje produkty i usługi oraz wiedzę techniczną. Koncentrujemy się na tym, jak stworzyć infrastrukturę, która pozwoli zrozumieć wyniki badań i pomóc branży IT lepiej zrozumieć potrzeby CERN-u, mówi Bill Johnson, starszy menedżer do spraw zarządzania i rozwoju HP Networking, który zarządza współpracą HP z CERN-em w ramach projektu OpenLab. W projekcie OpenLab biorą udział, oprócz HP, również Intel, Oracle i Siemens. Dla wymienionych firm sieci i centrum komputerowe CERN-u są platformą umożliwiającą postawienie swoich produktów przed maksymalnymi wyzwaniami. My produkujemy, oni psują, o to mniej więcej w tym chodzi, uśmiecha się Bill Johnson. To właśnie tu, w tej gigantycznej infrastrukturze, ujawniają się nieprzewidziane wcześniej problemy. Wobec takich wyzwań, takiego naporu danych specjaliści z HP i pozostałych firm muszą opracowywać efektywne techniki filtrowania istotnych informacji, podnosić efektywność przechowywania danych, doskonalić mechanizmy wychwytywania anomalii. Jednym z projektów OpenLab jest CNBAD CERN Investigation of Network Behavior Anomaly Detection, w którego ramach bada się zachowanie dużych sieci komputerowych, analizuje trendy i wychwytuje anomalie. Sieć kampusowa CERN-u to ponad 50 tysięcy urządzeń połączonych 10 tysięcy KM kabli, gdzie ruchem steruje ponad 2,5 tysięcy przełączników i routerów, więc pola do badań nie brakuje. Opierając się na efektach projektu CNBAD CERN zdecydował się w 2011 rok rozwijać swoją infrastrukturę sieciową na bazie rozwiązań HP. Dzięki współpracy na poligonie, którym jest OpenLab, obie strony miały pewność, że realizacja projektu nie przyniesie nieprzyjemnych zaskoczeń. Innym projektem realizowanym przez CERN wspólnie z HP jest WIND Wireless Infrastructure Network Deployment, którego celem jest optymalizacja bardzo dużych sieci WLAN, w których przy dużej gęstości routerów wymuszonej dużą liczbą użytkowników wzrasta poziom zakłóceń. Ta współpraca pozwala nam rozszerzać portfolio naszych produktów, dostarcza nam pola badawczego, pozwala wychwycić wzory zachowań użytkowników sieci. CERN z kolei może liczyć na to, że jego sieć będzie systematycznie udoskonalana, mówi Bill Johnson. S. 172416 od teorii do praktyki. Wielki zderzacz hadronów został uruchomiony w 2009 rok, lecz do tej pory nie udało się uzyskać żadnych wymiernych efektów jego działania. Co zmienią nasze badania? Nie mamy pojęcia. Jednym z praktycznych zastosowań teorii względności jest GPS, a przecież Einstein by tego nie wymyślił. To, czym się tu zajmujemy, nie ma z założenia praktycznego zastosowania, ale ostatecznie staje się początkiem takich technologii jak terapia hadronowa pozwalająca z ogromną precyzją leczyć guzy mózgu czy metody skanowania tirów bez ich rozładowywania. Technologie GRID pozwalają nam doskonalić techniki umożliwiające przetwarzanie obrazów satelitarnych z obszarów katastrof naturalnych i szybsze planowanie efektywnej pomocy humanitarnej, mówi François Briard. Efektem ubocznym prac zmierzających do budowy wielkiego zderzacza hadronów była też sieci WWW. Co jeszcze przed nami? Nie sposób zgadnąć.